Ja chciałem się podzielić rozważaniem nad słowem, które mnie dotknęło, a to między innymi dlatego, że w tym rozdziale, który chciałem z wami przeczytać, znajduje się wiersz przewodni na ten rok. W Polsce to może nie jest tak bardzo praktykowane, ale w niemieckojęzycznych krajach co roku wybierany jest jakiś taki wiersz, po niemiecku się to nazywa Losung, to chyba bo losy są wyciągane i właśnie jakiś jeden wiersz przewodni na cały rok. I poruszył mnie ten wiersz bardzo i zacząłem też czytać dookoła tego wiersza, no i tak wyszło, że to później jest kilka rozdziałów, także będziemy czytać, zaczniemy od początku Biblii i będziemy sobie tak jechać dalej. Nie, ja żartuję, nie będziemy tak, także na obiad zdążycie. Ale to naprawdę jest dość długa historia, zaczyna się w 15 rozdziale pierwszej Mojżeszowej. A tego nie będę czytał teraz, tylko wam wspomnę kilka rzeczy, a będę czytał dalej. To jest historia o przymierzu, które Pan Bóg zawiera z Abramem. I to jest historia, w której obiecane zostało coś bardzo wielkiego Abramowi. Pan Bóg zadecydował, że da mu potomstwo, da mu ziemię, da błogosławieństwo. To my wszystko wiemy. I historia, o której chcę mówić, zaczyna się mniej więcej jakieś 10 lat później, w 16 rozdziale pierwszej Mojżeszowej. Abram, Saraj czekają na potomstwo. I tak jak, może sobie będziemy w stanie przypomnieć, na Bliskim Wschodzie w tamtych czasach, ale również i dzisiaj też, dzieci są niezwykle ważne. Ktoś nawet w modlitwie powiedział, że my wszystko możemy łatwo stracić, jeśli chodzi o majątności, cokolwiek mamy na tej ziemi. I tam ludzie byli świadomi tego, że najważniejszą rzeczą, jaką można mieć, to było mieć dzieci. I przez te dzieci przekazywać siebie, swoje wartości, swoją wiarę dla następnego pokolenia. I to połączone z tym wielkim, z tą wielką obietnicą, z przymierzem, które Pan Bóg zawarł z Abramem, było czymś niezwykle wielkim dla tego no, już starzejącego się małżeństwa. Ja będę czytał od 16 rozdziału, od pierwszego wiersza. Tymczasem Saraj, żona Abrama, nie dała swojemu mężowi dzieci. Miała jednak służącą Egipcjankę, której było na imię Hagar. Pewnego razu Sara wyznała Abramowi: wiesz, że Pan odmówił mi potomstwa. Proszę, współżyj z moją służącą, może dzięki niej doczekam się syna. I Abram posłuchał rady Saraj. W tym momencie zaczyna się zawierucha. Gdybyśmy tak studiowali całą historię patriarchów, nie tylko tutaj, ale te następne historie, to byłoby w zasadzie jakiś studium dysfunkcjonalnej rodziny. Tam się wszystko sypie. Jakże Pan Bóg z tego cokolwiek jest w stanie zrobić, to już jest cud sam w sobie, a że z tego wszystkiego wyprowadził jeszcze naród i z tego narodu wyprowadził zbawcę tego świata, który nas uratował. Wiecie co? To naprawdę jest nadzieja dla całego świata dzisiaj. I to jest pierwsza rzecz, którą chcę powiedzieć. To jest to, że na początku tej historii, którą czytamy, widać frustrację w małżeństwie. Była obietnica i na razie nic z tego nie ma. I po 10 latach Saraj przejmuje inicjatywę i postanawia, że według nas w taki dziwny, zupełnie powiedzielibyśmy niemoralny sposób, postanawia postarać się o potomstwo sama z siebie. to, co dla nas wygląda bardzo dziwne, nie było dziwne w tamtych czasach. To, co w naszym kraju jest, ja przypuszczam, w Polsce w dalszym ciągu, jak to się nazywa? Surogactwo, tak? Czy tak? Surogat jest prawnie zabroniony, natomiast w krajach dookoła nas nie tylko, że nie jest zabronione, ale kwitnie. Także wtedy, kiedy na przykład zaczynała się wojna na Ukrainie, mnóstwo ludzi miało problemy, bo czekało właśnie na dzieci, które mają się urodzić z matek zastępczych na Ukrainie. Także to są w inny sposób troszeczkę oczywiście, ale tego rodzaju rzeczy dzieją się również u nas dzisiaj. Abram posłuchał rady Saraj. Ja nie chcę wchodzić tutaj w różne psychologiczne sprawy, detale tego, kto miał rację, kto nie miał racji, ale Biblia w bardzo prosty i prostolinijny sposób pokazuje nam, jak zawiłe są drogi życia. I ja na tym chciałem się skoncentrować. Saraj, żona Abrama, czytając dalej, przyprowadziła więc swoją służącą Egipcjankę Hagar. Egipcjankę Hagar. Hagar musiała znaleźć się w domu Abrama i Saraj podczas tego również niezbyt chlubnego pobytu w Egipcie wcześniej. I teraz idzie z nimi. To było bardzo bogate małżeństwo. Wszystkiego, czego im brakowało, to były dzieci, ale poza tym mieli naprawdę wszystko. W związku z czym wcześniej również w 15 rozdziale, kiedy Pan Bóg rozmawia z Abramem, Abram powiedział: Wszechmocny Panie, co możesz mi dać, skoro odchodzę bezdzietny, a dziedzicem mienia mojego domu będzie Eliezer z Damaszku? Także tam było więcej służących, którzy razem z nimi podróżowali. Mówi się, że w tamtych czasach taka rodzina, która miała jakieś tam zasoby, miała przynajmniej 70 osób, które podróżowały czy mieszkały razem. Także to była poważna grupa ludzi. Abram współżyje z Hagar. W 4 wierszu, a ona poczęła. A kiedy spostrzegła, że jest w ciąży, zaczęła pogardzać swoją panią. No wyobraźmy sobie właśnie tą sytuację. Hagar, która została prawdopodobnie zakupiona w Egipcie, nie miała praw obywatelskich, tak jakby to było dzisiaj, zostaje zabrana na wycieczkę, nie wie gdzie, zresztą oni sami nie wiedzieli, gdzie jadą, gdzie idą, i podróżuje z tą rodziną osoba bez własnej tożsamości. W tym momencie pojawia się dla niej jakiś pierwszy promyk nadziei. Wreszcie może być kimś. Będzie tą osobą, która przyniesie na świat syna, potomka, nie wiadomo syna w tym momencie, ale potomka dla bogatej rodziny. Prawdopodobnie słyszała może też również te historie, o których Abram i Saraj rozmawiali, że będzie dziecko, z którego wywiedzie się wielki naród. Ale zaczęła pogardzać swoją panią. Tak jak powiedziałem, ta sytuacja robi się bardzo skomplikowana. Wtedy Saraj oskarżyła Abrama: Ciebie winię za moją krzywdę. Ja sama dałam ci moją służącą w ramiona, a ona, odkąd zauważyła, że jest w ciąży, ma mnie za nic. I teraz niech Pan będzie sędzią między mną a tobą. Już teraz nawet Boga wciągnęli w tę całą sytuację. Twoja służąca jest pod twoją władzą, odpowiedział Abram. Co to znaczy? Ja się tam nie wtrącam, ty rób. No, widzicie, rozmowy chyba, z tego by można film zrobić, a może nawet przypominają się wam rozmowy z własnego domu. Może nie dokładnie o taki temat, ale podobna atmosfera. Możesz z nią zrobić to, co uznasz za słuszne, lecz gdy Saraj upokorzyła Hagar, ta od niej uciekła. I zbliżamy się właśnie do tego, o czym chcę tak naprawdę mówić, a to, że w tym naszym codziennym życiu zaczął nam się rok 2023 i od początku niektórzy z nas, przypuszczam, mają do czynienia z różnego rodzaju problemami. Czy zostaliśmy upokorzeni, czy upokorzyliśmy innych, czy znaleźliśmy pracę, czy straciliśmy pracę, czy kosztuje wszystko dużo więcej, czy jeszcze więcej, a może jeszcze więcej niż myśleliśmy, że będzie kosztować. Zaczynają się od początku roku schody. I dla Hagar, dla której pojawiły się poważne problemy, ucieczka od tych problemów była jedną z odpowiedzi. I to, co Hagar robi, ja przypuszczam, jest tym, co wielu ludzi w takiej sytuacji, może również my, byśmy zrobili. Hagar zabiera się i ucieka. Ucieka gdzie? Oni są na pustyni. Ucieczka stamtąd dla pojedynczej osoby jest równa praktycznie śmierci. To jest coś takiego, jak gdzieś uciekać z gułagu na Syberii w zimie. Trochę inne warunki, ale podobny wynik. I czytamy w wierszu 7. Wtedy przy pewnym źródle leżącym obok drogi do Szur znalazł ją anioł Pana. W tej strasznie skomplikowanej, beznadziejnej sytuacji widzimy, że Bóg działa. I że Bóg widzi i że Bóg ma swoje drogi z nami. Nawet wtedy, kiedy uciekamy, nawet wtedy, kiedy ja tutaj nie czytam nic o tym, że Hagar modliła się. Że to nie jest odpowiedź w tym momencie nawet na modlitwę, przynajmniej ja to tak widzę, ale jest to wyciągnięcie Bożej ręki do osoby, z którą nikt się nie liczył, nikt na nią nie czekał i nikt jej nie potrzebuje w tym momencie. I to jest pierwsze słowo tego rodzaju skierowane poprzez anioła pańskiego do kobiety w Bożym Słowie. Hagar, służąco Saraj, skąd przychodzisz i dokąd idziesz? Zapytał anioł. Ja chciałbym to pytanie skierować do każdego z nas na początku tego roku. Skąd idziesz i dokąd się udajesz? Obojętnie, czy jesteśmy gdzieś na pustyni, oczywiście to nie tak dokładnie, ale w przenośni. Skąd przychodzimy? Co się stało, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy? I warto na początku roku właśnie zastanowić się nad tym. Dlaczego jestem w tym miejscu, w którym jestem? Przede wszystkim chodzi mi o to, jeśli chodzi o kwestię duchową. Gdzie jestem? A dlaczego jestem w tym miejscu, w którym jestem? Czy uciekam, podobnie jak Hagar, od sytuacji, w której się znajduję? Czy jest to naturalny instynkt, żeby uciekać? Być może tak. Czy jest to najlepszy instynkt? Być może nie. Skąd przychodzisz? Jest pytaniem, na które chciałbym, żebyśmy się zastanowili indywidualnie. I to druga część pytania, dokąd idziesz? Gdzie chcesz zajść w tym roku? Duchowo, w Twoich relacjach, w kierunku zdążamy. I to słowo bardzo mnie pobudza do tego, żeby to zrobić. Zauważmy w 9 wierszu, którego jeszcze nie przeczytałem, że anioł pański nie mówi: słuchaj, ja rozumiem twoją sytuację. To jest fatalne i zaraz znajdziemy jakieś rozwiązanie. Ja tutaj podsyłam zaraz jakąś taksówkę. Jedziesz do domu, tam wszystko będzie załatwione. Wręcz przeciwnie, wiersz 9, anioł pański mówi: wróć do swej pani, rozkazał anioł, i bądź jej posłuszna. I to jest jedna z lekcji, którą ja też staram się nauczyć i dlatego chcę ją dalej wam przekazać, że Pan Bóg nie zawsze zmienia warunki, w których się znajdujemy. Nie tylko nasi bracia i siostry z Ukrainy, ale również my modlimy się o to, żeby Pan Bóg wreszcie zakończył tę wojnę. I na razie jeszcze ta modlitwa nie jest wysłuchana. Ale Pan Bóg ma nakaz tego, żebyśmy byli Jemu posłuszni. A żebyśmy byli Jemu posłuszni, czasami oznacza to wrócić do Saraj, swojej pani. I tak jak to nie miło brzmi, tak to również niemiło może być odczuwalne. Ale Pan Bóg chce, abyśmy Jemu byli oddani i od Niego i od Jego woli byli zależni. I dlatego czasem Pan Bóg może od nas wymagać właśnie tego, że wreszcie, kiedy żeśmy się wyrwali, Pan Bóg mówi: a skąd ty wracasz? Gdzie się wybierasz? I po tym, jak się zastanowimy nad tymi pytaniami, to On mówi: no a teraz wracaj do domu. Nie przypuszczam, żeby Hagar się to podobało. Ona, przypuszczam, może wolała nawet umrzeć tam na tej pustyni, niż wrócić do swojej pani. Ale posłuszeństwo Bogu jest związane z posłuszeństwem ludziom czasami. Ale ten anioł pański nie kończy w tym momencie. To nie jest na zasadzie tego, że idziesz i koniec, nie mamy o czym rozmawiać. Ale podaje jej powód, dla którego musi wrócić. Oficie rozmnożę twoje potomstwo, zapowiedział jeszcze anioł pana. Stanie się ono tak liczne, że trudno je będzie policzyć. I tak jak wiemy to z historii, to, co zostało tutaj przepowiedziane przez anioła Pana, jest prawdą. Stało się. Jest to wielki problem dla kilku narodów, a poprzez to dla większości tego świata. Ingerencja Saraj, zgoda Abrama, Hagar pomiędzy nimi doprowadziła do tego, że rezultat braku cierpliwości odbija się czkawką tysiące lat później. Dlatego to też jest lekcja dla nas, aby uczyć się być cierpliwymi. Pan Bóg wyprowadza tą sytuację mimo wszystko w taki sposób, że chwała się Jemu należy. I On robi coś z tego niesamowitego. W większości tej całej sytuacji w dalszym ciągu nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Ale Pan Bóg sam mówi, że kiedy poczniesz, urodzisz syna, nadasz mu imię Ismael, co znaczy Bóg słyszy. dlatego że Pan usłyszał o Twojej niedoli. W wierszu 12, będzie on jak dziki osioł, przeciwny wszystkim, a wszyscy przeciwni będą jemu, swoje siedziby rozmieści na przekór swoim braciom. I tak wiemy z historii, to miało miejsce. Ciągle niesnaski, ciągle kłopoty i jakieś wojny, jakieś nieporozumienia. Ale jest to związane z tym, że Pan Bóg również kładzie swoją rękę nie tylko na narodzie izraelskim, ale również na wszystkich plemionach arabskich ze względu na to, że obietnica była dana Abrahamowi. I teraz wiersz 13, który jest właśnie tym wierszem przewodnim. Wówczas Hagar wyznała Panu, który przemówił do niej: Ty jesteś Bogiem patrzącym albo Bogiem widzącym. Tyś Bóg, który mnie widzi. To słowo patrzący albo widzący jest jednym z takich ważnych słów w Biblii, dlatego że to nie tylko kwestia jest fizycznego wzroku, ale postrzegania, rozumienia czegoś i co więcej, doglądania. I to jest to, co chciałbym bardzo, żebyśmy wzięli ze sobą. Te słowa Hagar, Ty jesteś Bogiem, który mnie widzi. Jest wielkim poselstwem. Mianowicie Hagar nie jest pozostawiona sama sobie na pastwę losu. I obojętnie w jakiej my się sytuacji dzisiaj znajdujemy, każdy z nas jest w lepszej sytuacji niż Hagar. A jednak do każdego z nas Pan Bóg ma to samo poselstwo. Ja Ciebie widzę, ja Ciebie słyszę i co więcej, ja Ciebie doglądam, ja troszczę się o Ciebie, ja ogarniam Twoją sytuację, nawet jeśli Ty jej nie ogarniasz. Także pierwsze wielkie poselstwo tego słowa jest to, że Pan Bóg widzi. Nie wiem jak wy, kto się wychował w jakich warunkach, ale ja często jako dziecko miałem stracha, że Pan Bóg widzi, to znaczy, że On widzi coś, coś złego zrobiłem. No i to też prawda. Ale ten tekst chce nam powiedzieć coś innego. To jest na tej zasadzie, że Pan Bóg widzi, a mianowicie Jemu nic nie umyka, jeśli chodzi o Jego ojcowskie serce. Że On nie zaspał. Że On nie ma takiej opcji, że On nie dowidzi. Że On w każdej sytuacji wie, gdzie jesteśmy, wie, skąd wyszliśmy, wie, dokąd zmierzamy. I dlatego mówi, jestem tym, który widzi. Tak, stwierdziła, tu zobaczyłam tego, który mnie widzi. I to jest druga rzecz odnośnie tej historii. Pierwsza to jest to, że Pan Bóg widzi i Jemu nic nie umyka. I druga jest ta, że Hagar widzi Boga. Jako odpowiedź na to, co przeżywa Hagar, na odpowiedź na Bożą rękę, na anioła, który ratuje ją, Hagar otrzymuje otwarte oczy. I pytanie do nas jest dzisiaj. Czy my możemy razem z Hagar zawołać, tutaj zobaczyłam tego, który mnie widzi, który się o mnie troszczy? Czy jesteśmy świadomi tego, że Pan Bóg jest tym, który dogląda? Że każdy krok naszego życia, każdy upadek, każde potknięcie, każdy wstawanie rano, kładzenie się wieczorem nie unika Jego doglądania i Jego troski. W takiej niepewnej sytuacji, w której na nowo się znajdujemy, ja cieszę się z tego, że ten tekst coś takiego mi mówi. Dlatego nazwano tę studnię, która tam była, studnią żyjącego, który mnie widzi. Ona znalazła się koło studni, przy źródle. Tam odkrył ją anioł Pana. Tam była w stanie napić się wody i stamtąd mogła zabrać się z powrotem do swojej pani Saraj. Czytamy dalej, że Hagar urodziła Abramowi syna i Abram nadał mu imię Ismael. I w rozdziale 17 mamy dalej kwestię przymierza. Tak jakby ten rozdział 16 pomiędzy dwoma historiami o przymierzu jest taki trochę, tak wypada z kontekstu. Ale nie wypada z kontekstu życia, dlatego że tak właśnie często jest. Zdarza się coś, co nie jest zaplanowane, nie jest, na co nie jesteśmy przygotowani i nie wiemy, co z tym zrobić i uciekamy. I dobra wiadomość dla każdego z nas jest dzisiaj taka, że tak jak wtedy, tak i również dzisiaj Bóg, Pan Jezus, Duch Święty ma swoje oczy na nas. Jeśli byśmy czytali przez Ewangelię, to zobaczymy co chwilę, że Pan Jezus zobaczył i działał. Zobaczył kobietę, która potrzebowała pomocy. Nikt jej nie mógł pomóc przez tyle czasu. On ją zobaczył i on ją uzdrowił. Zobaczył człowieka, który nie mógł wskoczyć sam do sadzawki. Zobaczył i mu pomógł. Zobaczył tego, który siedział schowany w liściach w drzewie Zacheusza. Jeśli będziemy czytać właśnie pod tym kątem, to zobaczymy, że Pan Bóg nie tylko słyszy, ale Pan Bóg widzi i szuka. I to jest dobra wiadomość dla ciebie i dla mnie. Tak więc Pan Bóg jest tym, który nas widzi. Ty jesteś Bogiem, który nas widzi, który mnie widzi, jest wspaniałym poselstwem. I odpowiedź na to jest tym właśnie, co czytamy dalej w tym 13 wierszu. Tu zobaczyłam tego, który mnie widzi. Moją modlitwą jest to, żebyśmy, tak jak Grzegorz na samym początku czytał, abyśmy szukali Bożej społeczności i żeby nasze oczy były otwarte na tego, który nas widzi. To nie jest coś, co się dzieje automatycznie. To jest coś, co jest potrzebne, do czego potrzebny jest wzrost. Tak jak w miarę naszego chodzenia fizycznego na tej ziemi, coraz bardziej potrzebujemy, nawet Grzegorz potrzebuje coraz bardziej okulary, każdy z nas coraz słabiej widzi, tak w duchowy sposób jest to dokładnie odwrotnie. Nasz wzrok duchowy wyostrza się w miarę naszego chodzenia. I w miarę tego, jak Pan Bóg nas widzi i nas dogląda i troszczy się o nas, nasza radość z tego i to klarowność tej Bożej postaci poprzez Pana Jezusa i Ducha Świętego w naszym życiu jest coraz wyraźniejsza. Ty jesteś Bogiem, który mnie widzi. Oby to słowo było taką otuchą dla nas, że nie jesteśmy sami. Nie jesteśmy straceni, obojętni, gdzie jesteśmy, ale jesteśmy tymi, którzy mają tą nadzieję ze względu na to, że On obiecał. On to robi. I to jest częścią Bożej miłości dla nas. Że On nie tylko widzi nasze błędy, Ale On widzi to, kim jesteśmy, a mianowicie Jego stworzeniem, które ukochał, za które posłał swojego Syna, który zmarł, zmartwychwstał i prowadzi nas dalej. Niech Pan błogosławi swoje słowo, abyśmy widzieli tego, który nas widzi i w ten sposób mogli chodzić za Nim wiernie w tym nowym roku. Amen.